Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a z nim ze mną w studio pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
A z Warszawy łączy się z nami pan redaktor Tomasz Rowiński, Chrystianitas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, część krajową chciałem rozpocząć od komentarza w sprawie Marszu Opozycji, marszu, który odbył się równo tydzień temu, 4 czerwca. Chciałbym was zapytać przede wszystkim o konsekwencje polityczne tego marszu. Z jednej strony Donald Tusk widzi, że można tym marszem napędzić większe poparcie dla konkretnie Platformy Obywatelskiej z jednej strony. Z drugiej strony dokonuje się coś, co niektórzy komentatorzy polityczni przewidzieli, czyli konsumpcja przystawek politycznych. Ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani Szymon Hołownia nie przemawiali na tym marszu, tłumaczą się względami technicznymi. Bardzo trudno w to oczywiście uwierzyć i to raczej właśnie typowy scenariusz, powiedziałbym, gastronomiczny w polityce. Po prostu pierwszy kęs z tak zwanych przystawek. Jak byście skomentowali przede wszystkim konsekwencje polityczne tego marszu? Rozpocznę od naszego gościa z Warszawy, Tomasz Rowiński.
No, sądzę, że te konsekwencje troszkę też widać w stosunkowo nielicznych reakcjach ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, myślę, że tak mówiąc troszkę żartobliwie, ten marsz był w interesie obu dużych partii, obu największych rywali na naszej scenie politycznej, właśnie dlatego, że jakby pozwolił zepchnąć do narożnika trzecią drogę, tak, i lewicę. Tutaj jeden z sondaży Ibrisu dla RMF, jeśli się nie mylę, mówi o tym, że trzecia droga straciła 3,5% w ostatnim czasie poparcia, lewica także od 0,5% do 1,5%. To są różne te dane według rozmaitych sondaży.
Czyli, panie redaktorze, korzystają duzi, tracą mali.
Korzystają duzi, ale nie do końca, bo jednocześnie zyskuje Konfederacja, co oczywiście jest też dosyć ciekawym takim zjawiskiem, ponieważ im większe poparcie dla Konfederacji, tym zmniejsza się szansa na to, że Platforma Obywatelska będzie miała jakieś rzeczywiste zdolności koalicyjne, nawet gdyby wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Ale poza takimi dosyć ekstrawaganckimi sondażami, które się już pojawiły, widać, że oczywiście Platforma Obywatelska zyskała w tych sondażach całkiem sporo, tam 3%, ale także i w niektórych Prawo i Sprawiedliwość swoje 0,5% w związku z tą polaryzacją, tak, jaka nastąpiła wokół marszu, dołożyło. Więc jest to oczywiście ciekawy taki efekt, ale właśnie mam wrażenie, że to był marsz w interesie dużych.
Jarosław Pucek?
Tak, ja też się z tym zgodzę. Trudno polemizować z tą tezą. Natomiast dodałbym jeszcze jedną refleksję już po samym marszu. Otóż mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, dyskredytując sam ten marsz, trochę napędza też ten pojazd pod tytułem Platforma Obywatelska i mam wrażenie, że niepotrzebnie to robi. Wystarczyło po prostu aż tak intensywnie nie udowadniać, że było tam 50 tysięcy ludzi, bo wszyscy wiedzieliśmy, że było dużo więcej. I to było niepoważne. Z drugiej strony jednak na opozycji mam wrażenie, że zapanowała już taka euforia, że są już w tej chwili tak silni, mocni i fantastyczni, że jeżeli jeszcze tak ze 2 tygodnie pożyją tym marszem, to się zorientują, że ten marsz był i ludzie już zasadniczo o nim zapomnieli, a do wyborów jednak jeszcze jest ładnych parę miesięcy. I
bardzo łatwo jest utracić
to, co zyskali w tym samym
To wejdę w słowo. A czy nie jest tak, że Donald Tusk rozpoznał wagę tego snu i chociażby zapowiedź marszu, który ma się odbyć w Poznaniu, zapowiedź kolejnych tego typu eventów, nie ma właśnie być sposobem na podtrzymanie, nazwijmy to, ducha politycznego, ducha walki u opozycji?
Ale nie wygrywa wyborów się marszami. Znaczy, marsze są pewną symboliką, która jest atrakcyjna i warto ją podtrzymywać, ale takie marsze mają szansę odbyć się tylko w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie, w Łodzi może, a więc w dużych miastach, czyli w ośrodkach, których i tak ta platforma, czy...
Czyli przekonanie przekonanych.
Dokładnie tak. I jeżeli zatrzymają się na tym etapie samouwielbienia, to stracą ten impet, który rzeczywiście udało im się w jakimś stopniu odzyskać. Dlatego też ja bym też nie przeceniał roli tego marszu, bo jaka będzie jego rzeczywista rola, zależy teraz od tego, jak politycy będą się zachować w najbliższych tygodniach. Ja przypomnę, że za chwilę mamy wakacje. W wakacje zazwyczaj polityczne życie zamiera, ale zamierają też emocje. Ludzie zajmują się zupełnie czym innym. W związku z czym we wrześniu pamięć o tym marszu będzie zupełnie inna. Czy marsze w Poznaniu będą w stanie podtrzymać wolę ducha narodu? No w Poznaniu co jakiś czas mamy pełen plac wolności. Platforma ma 55%, Prawo i Sprawiedliwość 20 kilka. I ten układ trwa od lat i nie wydaje mi się, żeby to był jakiś game changer.
To śmieję się, bo faktycznie dojście na poznański plac wolności przy tych remontach jest już w znakiem prawdziwej wiary politycznej, tak, jeśli ktoś jest w stanie
Ciekawie powiedzieć, że niedługo mamy festiwal Pyrkon, czyli taki zjazd miłośników gier wszelakich i już pierwszy raz nie powinno się odbywać na Tegrach, tylko właśnie na Starym Rynku tam można by wiele inscenizacji do tych gier cyberpunk naprawdę sfilmować.
Ale to trochę inny temat. Wracamy do konsekwencji politycznych 4 czerwca. Chciałbym was zapytać o to, czy trzecia droga ma nadal sens, no bo jeśli wyszłoby tak, jak na razie sondaże wskazują, że będzie to poniżej 10%, to PSL-owi chyba nie do końca opłaca się być w tej koalicji. Ja ponad miesiąc temu rozmawiamy w naszym radio z panem senatorem Janem Filipem Libickim, który bardzo mnie przekonywał co do tego, że PSL jest tak samo skuteczny i na wsi, i w dużych miastach. Powiem szczerze, że to jest chyba główny problem, jak przekonać elektorat wiejski do głosowania na to kombo partii bardzo miejskiej i bardzo, powiedziałbym, nowoczesnej, jeśli chodzi też o trendy w żywności, w rolnictwie, w tym wszystkim, co się mało z rolnictwem kojarzy. I zdaje się, że wyborcy w tym sporze powiedzieliby, że lepiej by chyba by PSL szedł sam, jak sądzicie, Tomasz Rowiński.
No, mówiąc szczerze, mam wrażenie, że teraz to rozstanie to mogło być bardzo bolesne dla obu tych ugrupowań, tak? Ponieważ gdyby się, jakby to powiedzieć, Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozstali, mogłoby się okazać, że obie partie lądują poniżej 5%. Myślę, że na razie tego typu ruchów jednak nie będzie i ta koalicja wyborcza, trzecia droga będzie próbowała przetrwać. Być może na przykład mogą oni liczyć na to, że po wakacjach czeka nas chociażby publikacja raportu Komisji Weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich i że jeszcze się na tyle zakotuje na tej scenie między dużymi graczami, że
Waldemar Pawlak
w stanie kogoś przechwycić. Mhm. No to zobaczymy właśnie. Bo oczywiście jeśli Waldemar Pawlak nie stanie się jakimś głównym, główną gwiazdą, tak, tej komisji, bo tak też może być. No ale wtedy to można powiedzieć, że no trzecia droga będzie trochę postawiona w sytuacji bez wyjścia. Może się okazać, że właśnie ani razu.
Mecenas Jarosław Pucek, zgodzi się pan z tą hipotezą? Jednak patrząc na to historycznie, nigdy nie było sytuacji, by ludowcy nie uzyskali tego minimalnego progu i jednak ludowcy mają też swój twardy elektorat, który tą gwarancję daje. Opłaca się im być z Szymonem Hołownią, czy też po tych spadkach sondażowych ta partia przemyśli ten sojusz?
Myślę, że to jest z jednej strony nieuczciwe wobec trzeciej drogi oceniać ich decyzje dzisiaj. Mimo wszystko wydarzyło się od czasu, kiedy oba ugrupowania ogłosiły, że idą razem, wydarzyło się dość dużo, co niestety wpłynęło negatywnie na ich sytuację, ale ja bym powiedział, że ten ruch był dobry. Dlatego, że ja jestem jakby genetycznie stworzony z wszelkich politycznych pierwiastków, jakie przynależą centrum. W związku z czym ja zawsze będę kibicował wszystkim inicjatywom, które to centrum próbują ratować od populizmu jednej i drugiej strony. W związku z czym zawsze trzymał kciuki za takie inicjatywy. Natomiast o ile obie partie dość słusznie liczyły na to, że jest coś takiego jak premia za zjednoczenie i ta premia wydawała się pokazywać w sondażach te 11, 12, 15, 16%, a więc szło to w górę, tak nastąpiło tąpnięcie. Natomiast musieli się spodziewać obaj panowie, że ich największym wrogiem nie jest Jarosław Kaczyński i nie jest Grzegorz Braun z Konfederacji, ale jest Donald Tusk, który konsekwentnie realizuje plan wyczyszczenia wszystkiego, co jest w centrum, a jak tylko skończy z centrum, zabierze się za lewicę, co w zasadzie już napoczął. W związku z czym to jest
główny problem. Tak, mówi się o transferach z lewicy do platformy.
Tak, no, jakby no, sytuacja, że zapowiedział, że na listy nie wejdzie nikt, kto nie jest zwolennikiem aborcji do trzeciego miesiąca, no to jest jakby ewidentnie ukłon w stronę tego elektoratu. I w tym sensie, tak jak pan redaktor powiedział, że to jest chocholitaniec obu głównych partii, to tak, tak to wygląda, tylko każdy troszkę w inną stronę się odwraca. Stąd też wydaje mi się, że ta decyzja była dobra i ja trzymam kciuki, żeby to się powiodło, natomiast rzeczywiście od tego momentu, w którym to ogłosili wspólne pójście dalej, wydarzyło się ileś rzeczy, które no, rzeczywiście stawiają pod znakiem zapytania tą inicjatywę, ale nie deprecjonowałbym, natomiast na pewno nie mogą się rozstać, ponieważ tak jak jest coś takiego jak premia za zjednoczenie, to kłótliwych elektorat też nie lubi i obie ugrupowania oba na tym stracą, to nie ma wątpliwości.
Słuchajcie, ostatnie pytanie w tej serii chciałbym zadedykować sprawie kultury politycznej. Tak jak Zjednoczona Prawica była przez opozycję traktowana jako partia elektoratu plebejskiego, niewychowanego, źle wyedukowanego, tak też no, niestety hasła z marszu, które były często w wulgarnych słowach wypowiadane, gdzie mieliśmy mnóstwo transparentów, no nie tylko z tymi trzema gwiazdkami, z innymi wulgaryzmami, pokazuje, że barbaryzacja polskiej sceny politycznej następuje również po stronie, a może przede wszystkim po stronie opozycji. Czy uważacie, że ta radykalizacja języka, ta radykalizacja emocji, ten brak kultury w stosunku do przeciwnika politycznego, czy to jest tylko i wyłącznie taka rzecz, która jest powiedzmy no taką formą, taką estetyką dla ludzi nieco bardziej emocjonalnie podgrzanych, czy też jest to no niestety coraz bardziej toczący się upadek obyczajów politycznych i jak to mówią, od słowa do czynu dziś blisko, panie mecenasie.
No, pan redaktor użył sformułowania kultura polityczna. Ja mam wrażenie, że to jest coraz bardziej oksymoron. To znaczy nie ma już czegoś takiego jak kultura polityczna, a jeżeli coś ma być polityczną, nie jest kulturalne, albo nie ma nic wspólnego z kulturą. I to się pogłębia, ale znowu wrócę do tej tezy, którą pan redaktor Rowicki postawił. To jest coś, co przysłuży obu stronom. Znaczy obie strony doskonale czują się w tym sosie takiego właśnie antagonizmu. Obie strony to podsycają skutecznie. Polski szkoda centrum. Znowu, bo to zawsze jest tak, że ci rozsądni tracą, a symetryści dzisiaj w Polsce obrywają z obu stron równo, czyli dostają dwa razy więcej niż ktoś, kto jest na przykład w Solidarnej Polsce. No ale nie ma już czegoś takiego i uważam, że musi minąć całe pokolenie, zanim wrócimy do jakiejkolwiek rozsądnej debaty, bo z tym pokoleniem polityków, a mam wrażenie, że młodzież jest jeszcze gorsza momentami, to być może i dwa pokolenia.
Tomasz Rzewiński, jak pan redaktor na to patrzy?
No, ja bym zwrócił uwagę, że ta szczególna taka wulgarność w naszej polityce, która się toczy na ulicach i w mediach społecznościowych, no, pojawiła się jednak w 2020 roku po marszach sprzeciwu wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jakby dekretującego i wzmacniającego ochronę życia nienarodzonych w Polsce. I że nastąpił jakiś rodzaj jednak zgody liderów opozycyjnych na to, żeby się tego rodzaju językiem posługiwać. Prawdopodobnie patrzy się na to przez palce z tego względu, że takie radykalne emocje, tak, które w części publiczności politycznej się pojawiają, po prostu działają scalająco, tworzą rodzaj takiego twardego jądra poparcia, tak, no to jest bardzo niedobre, także tego typu narzędzie jakby stosuje się do tego, żeby podtrzymywać swoich najbardziej zagorzałych zwolenników. Swoją drogą mam wrażenie, że akurat w tej fazie tej wojny polsko-polskiej po stronie to centroprawicowej czy prawicowej jest mniej tego rodzaju wulgarności, co rzeczywiście jak się patrzy na historię trzeciej RP jest jakoś zaskakujące, tak, ponieważ pewien rodzaj takiego może radykalizowania języka, retoryki zwykle był kojarzony albo przynajmniej przypisywany prawicy w III Rzeczpospolitej, a teraz w ostatnich tak, trzech, czterech latach mamy zmiany. No to jest ciekawe, czy to będzie trwało, myślę, że dużo zależy po prostu od tego, kto będzie jakby takim regulatorem tych emocji w dużych centralach partyjnych. No na razie Platforma Obywatelska na to przyzwala.
Dziękuję wam za tą część, a państwa zapraszam do części drugiej międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście z Warszawy, redaktor Tomasz Rowiński, Chrystianitas, ze mną w studio mecenas Jarosław Pucek, a w części drugiej międzynarodowej chciałem was zapytać o komentarz co do rosnącej siły niemieckiej partii Alternative für Deutschland w najnowszym zeszłotygodniowym sondażu z 6 czerwca. AfD ma już 19%, CDU, CSU 29%, SPD 18%. To jest zatem druga największa siła polityczna w Niemczech. Przypomnijmy, AfD jest partią bardzo mocno nastawioną, powiem eufemistycznie, na wewnętrzne interesy Niemiec, w tym także, co dla nas jest nie do przyjęcia, AfD akceptuje chociażby tezę, że Wehrmacht to było zwykłe wojsko, które tylko przypadkiem coś wspólnego miało z ewentualnymi zbrodniami, i liderzy AfD zupełnie otwarcie wzywają do tego, by skończyć z polityką wstydu, jeśli chodzi o II wojnę światową. Jest jeszcze poza historyczną polityką kwestia współczesna, mianowicie AfD nie jest antyrosyjska, jest co do Rosji neutralna, a w wielu przypadkach wręcz prorosyjska. I trzeba tutaj dodać, że 4% niemieckich wyborców głosuje na Linke, na postkomunistów, którzy co prawda są bardzo marginalną siłą, to jest tylko 4%, jednakże gdyby w tym temacie połączyć wyborców AfD i Linke, w temacie prorosyjskości, no to mamy około 23, można myśli, wydaje liczyć do nawet 30%, jeśli weźmiemy podobnie myślących wyborców SPD czy CDU Niemców, którzy uważają, że z Rosją trzeba się jakoś dogadać. Wracamy jednak do AfD. Czy uważacie, że jest się czego obawiać? Czy uważacie, że to temperowanie się, coraz ostrzejsze nastrojów u zachodniego sąsiada będzie dla Polski za chwilę jakimś wyzwaniem? Jarosław Pucyk.
Ja myślę, że ta sytuacja będzie się pogłębiać, dlatego że to nie jest tylko domena Niemiec. Partie populistyczne, czy tego rodzaju jak AfD, w Europie funkcjonują od dawna. Ja przypomnę, że jedną z pierwszych takich przełomów, gdzie partia populistyczna, tego rodzaju partia jak AfD, doszła do władzy, to było FPÖ w Austrii, Jerga Haidera, gdzie elity europejskie wręcz oburzone traktowały go jako persona non grata, Austria była izolowana, no ale potem się okazało, że ten proces jest o wiele głębszy, ale moim zdaniem, i jest to teza nie socjologiczna, bo nie jestem socjologiem, jest to raczej teza politologiczna, choć nie jestem politologiem, więc uznajmy, że publicystyczna, wynika z tego, że ten radykalizm nie bierze się znikąd. Ten radykalizm bierze się między innymi z tego, że partie dzisiejszego formatu pokazują demokrację jako jej wynaturzenie. Znaczy ta forma demokracji liberalnej, mam wrażenie, że się zużywa, a partie obrzydzają ją jeszcze bardziej. Jeżeli do tego dodamy, i mówię to jako euroentuzjasta z krwi i kości, uważam, że Unia Europejska jest najlepszym, co mogło nam się zdarzyć w naszej nowożytnej historii. Jest to fantastyczny projekt, ale jeżeli ja jako euroentuzjasta widzę, jak Komisja Europejska zaczyna traktować niektóre kraje, jak TSUE, jakie orzeczenia w oparciu o jaką podstawę prawną zaczyna wydawać. Jeżeli do tego dołożymy takie historie jak ta, która wydarzyła się w Grecji, a więc ratowanie Grecji z kryzysu finansowego było poprzez odebranie im jakiejkolwiek godności i musieli wykonywać polecenia niemieckiego ministra finansów, a tak było. Jeśli ktoś pojedzie do Grecji i zapyta Greka, co myśli o Wolfgangu Schäuble, to myślę, że usłyszy tylko stek wyzwisk. A więc to jest trochę też też tak, że nie tylko sytuacja gospodarcza, trudna, taka czy inna, ale kompletny i fundamentalny brak zaufania do dzisiejszych elit, które prezentują liberalną demokrację w starej wersji, którzy nie potrafią nadać narracji godnościowej dla całej grupy ludzi, w to miejsce wchodzą partie populistyczne. To jest Liga Pięciu Gwiazd we Włoszech, to jest Syriza w Grecji, to jest AfD w Niemczech, to jest FPE w Austrii. Mamy takich partii całą masę i problem mój, jakby, który ja dostrzegam, jest taki...
Fidesz Orbanowski na Węgrzech.
Dokładnie tak. Wszędzie byśmy znaleźli się w takie partie i w Skandynawii, ale do czego zmierzam? Nie widzę żadnej refleksji w tym, żeby tą tendencję odwrócić. Trochę wszyscy żyją jak Unia Wolności, za którą tęsknię. To znaczy, my wiemy lepiej, w związku z czym tak trzeba robić i nikomu nic nie trzeba tłumaczyć. To niestety powoduje, że następuje radykalizacja takich postaw, a specjalnej refleksji, tak jak powiedziałem, w euro...
Czyli mamy się czego obawiać, panie mecenasie?
Mamy się czego obawiać, bo Brexit był taką emanacją populizmu. Kampania tych, którzy byli za wyjściem z Wielkiej Brytanii, była skrajnie populistyczna i oderwana od jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji i doszło do tragedii w sensie ustrojowym. I ma pan redaktor wrażenie, że nastąpiła jakaś refleksja w ramach Unii Europejskiej? Bo myślę, że na Wyspach Brytyjskich już tak. W Unii Europejskiej niestety nie. I ciężko mi to mówić, ale mam wrażenie, że Europa zmierza w złym kierunku.
Mm-hmm. Jest pewnego rodzaju paradoks, ponieważ jeśli spojrzymy na szefostwo AfD, no tam jest chociażby Konrad Adam, który pracował we Frankfurter Allgemeine Zeitung, był korespondentem politycznym Die Welt. Tam jest chociażby właśnie Bert Lutzke, który studiował w Berkeley, studiował w Bonn, studiował i ekonomię, i filozofię. Jednakowoż, jeśli pojadą państwo chociażby do Drezna i zobaczą państwo przeciętnego wyborcę AfD, który jest obwieszony tymi pruskimi krzyżami, który ma różne nacjonalistyczne i naprawdę źle kojarzące się z naszej perspektywy hasła wytatuowane, no to można by powiedzieć, że ci trendseterzy tej partii kompletnie nie oddają tego, czym ta partia jest. Tym samym pytaniem zwracam się do Tomasza Rowińskiego. Możemy mieć za parę lat problem, gdyby AfD doszła jakoś w Niemczech do władzy.
Ja myślę, że warto najpierw zwrócić uwagę na tę specyfikę właśnie wyborczą AfD, to znaczy zarówno AfD, jak i Die Linke są jednak partiami, które swój główny elektorat gromadzą w wschodnich Niemczech, gdzie mamy do czynienia z bardzo głębokim takim wykorzenieniem społecznym szerokich mas ludności pod względem religijnym tak naprawdę i pod względem właśnie politycznym, to znaczy taki społeczny postkomunizm cały czas w dawnym NRD jest obecny i sądzę, że w tym sensie też ci ludzie są bardziej podatni na to, żeby odbudowywać w nich pewne takie ideologie oparte na różnych resentymentach. I to jest oczywiście ciekawe pytanie, czy AfD jest w stanie niejako wybić się ze swoich tych matyczników, prawda, politycznych na tak szerokie wody niemieckiej polityki, żeby zagrozić no, temu duopolowi chadecko-socjaldemokratycznemu. Bo ja raczej wyobrażałbym sobie taką sytuację, że jeśli by rzeczywiście te statystyki, te sondaże AfD rosły, no to dojdzie do ponownego zbliżenia pomiędzy chadecją a socjaldemokracją, w pewnym sensie przeciwko AfD. No trochę tak jak to dzieje się, chociaż to jest inna partia we Francji, przeciwko Frontowi Narodowemu, tak? Czy dawnemu Frontowi Narodowemu, dzisiejszej partii pani Le Pen. Więc pod takim względem politycznym myślę, że to nie jest partia, która ma potencjał, żeby rządzić w Niemczech, natomiast oczywiście będzie wywierała presję na główne dwie partie w taki sposób, żeby one również starały się przechwytywać część tych postulatów AfD, często takich opartych na nawet resentymencie wobec Polski też. To też się pojawia, żeby jakby zgarnąć ten elektorat tych niezadowolonych, tych, którzy
Ja tylko dodam, panie redaktorze, że AfD jest też wybieralna niestety w tych landach byłego RFN-u, czy w Badeniu tak. W Winterbergi, czy w Bawarii. Tam już w 2018 roku było pod 12, a nawet wyżej procent.
Tak, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że jednak nie ma tej równowagi. To znaczy, jak spojrzymy na te mapy wyborcze, to to jednak wschód to jest na ciemno, prawda?
Mhm. Słuchajcie, to ja od razu was zapytam, czy Zjednoczona Prawica powinna spróbować odbić chadecję niemiecką CDU i CSU Platformie, bo wydaje się, że z naszej perspektywy byłoby najsensowniej mieć chyba silny sojusz z tymi partiami, które izolują AfD. Jarosław Pucek. Czy wiem, że to jest scenariusz taki trochę political fiction, ale może w tym momencie jest to racjonalne. Byłby to racjonalny ruch. Dogadać się na przykład z Mercem jako ewentualnym przyszłym kanclerzem.
No tak, ale to wtedy musielibyśmy zredefiniować postawy naszego rządu w zakresie w ogóle polityki wobec Niemiec, no bo ona jest po prostu zwyczajnie nierozsądna. Co innego jest twardo negocjować i otwarcie się nie zgadzać w niektórych kwestiach, a czymś zupełnie innym jest to, co prezentuje polska dyplomacja. A więc jeżeli, a dlaczego nie, no to pierwsze musielibyśmy mieć dobre relacje w ogóle z Niemcami i troszkę je ponaprawiać. Zresztą mam wrażenie, że to odbywa się zupełnie niepotrzebnie. No, dość spojrzeć na Ukrainę, no, która, o której myślę, że kanclerz Scholz na początku wojny, no nie chcemy już pamiętać, co mówił, ale to nie przeszkadza dzisiaj, żeby był nazywany przyjacielem Ukrainy. I musimy się pogodzić z tym, że tak to właśnie będzie wyglądać. Myślę, że u nas w Polsce nie mamy tej refleksji, że jest moment na dyskusję, jest moment na niezgadzanie się, ale w pewnym momencie trzeba zaciągnąć lejce i zacząć myśleć o interesie Polski trochę szerzej niż tylko poprzez jakby perspektywę jakichś mniej lub bardziej rozsądnych tweetów naszych polityków. I to oczywiście ma pan rację, dlatego że to jest sytuacja, w której AfD może nie tyle jest groźna ze względu na brak zdolności koalicyjnej, ale od narzucania narracji już tak. I wcale nie jest powiedziane, że jeżeli nie rozwiążemy problemów, o których mówi AfD, jednak nie będzie ta siła rosła, ponieważ ma dwa takie napędowe motory dzisiaj. No to jednak sprzeciw wobec wspierania Ukrainy przez Niemcy, tak jak to jest zapowiadane, ale jest to też partia antyimigrancka. A przecież nie kto inny jak Olaf Scholz mówił wprost całkiem niedawno, Niemcy zaczynają mieć problem z absorpcją imigrantów. To jeszcze pewnie o tym będziemy mówić. A więc są takie dwa obszary, które przez wiele lat będą podlewały ten sos AfD. I rzeczywiście myślę, że jeżeli dzisiaj jeszcze nie ma takiego niebezpieczeństwa, to wcale nie znaczy, że za 5 lat ono nie będzie realne.
Tomasz Rzewiński, faktycznie ta zmiana powinna w stosunku do Niemiec nastąpić w polskiej polityce?
Ja sądzę, że te problemy jednak są głębsze. To znaczy, dopóki... Bo oczywiście łatwo jest dosyć krytykować jakąś tam retorykę naszej dyplomacji, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że Niemcy nie są gotowe, właściwie poza zielonymi, tak, poza partią zielonych, do traktowania Polski jako chociażby takiego junior partnera, tak, w ramach Unii Europejskiej. A jednocześnie narastają też takie pewnego rodzaju strukturalne, ekonomiczne napięcia. Jak
no, ale panie redaktorze, przepraszam, Francuzi tym bardziej nas nie traktują jako junior partnera, a proszę
teraz
zobaczyć, jak bardzo jednak niektórzy członkowie Zjednoczonej Prawicy chcą takiego resetu z Francją, która nie jest naszym sąsiadem. No.
Dobrze, ale chodzi też o to, że z Niemcami mamy te napięcie na przykład związane z tym procesem reshoringu, tak, czyli przenoszenia części przynajmniej produkcji z Chin do z powrotem do Europy, tak, przez duże firmy naszego kontynentu. Wiele z tych inicjatyw trafia ostatecznie do Polski i zaczyna się rodzaj napięcia, tak, pomiędzy naszymi przedsiębiorcami, którzy dostrzegają, że zyskują lepszą pozycję negocjacyjną w relacjach z niemiecką gospodarką i wykorzystują to. Moim zdaniem ta jakby retoryka polityczna nie jest głównym tutaj problemem, tylko jest też jakby problem przeskalowania, można powiedzieć, Polski w polityce niemieckiej. No, to na razie nie następuje i nie sądzę też, żeby chadecja była na to gotowa.
Mm-hmm. Postawmy tutaj kropkę, a częściowo temat ten będziemy kontynuowali w ostatniej części naszego programu, gdzie mowa będzie o migrantach. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa. Cały czas ze mną w studio Jarosław Pucek, a z Państwem i z nami z Warszawy Tomasz Rowiński. W trzeciej części naszego magazynu chciałbym Was zapytać, czy migranci uratują gospodarkę europejską. Już dzisiaj prawie 10% pracujących w Polsce to migranci i wcale większość nie jest z Ukrainy, przynajmniej tak się szacuje, że większość tych legalnie, którzy przyjechali do Polski pracować, to są przybysze z Azji, ściągnięci. Widać to chociażby po poznańskich autobusach, gdzie kierowcami są rzeczywiście osoby z Azji. Ukraińcy, tak jak rok temu o tym niejednokrotnie rozmawialiśmy, uratowali nam trochę demografię, przynajmniej w jakiejś części te dzieci. Przepraszam, ja zrobię jeszcze raz ten wstęp, słuchajcie, bo się zakręciłem, dobra? Tomku, ty musisz za 11 minut skończyć, nie?
No tak, no żeby nie później niż tam 49.
Dobrze, 50. Dobrze, o to mnie uspokoiłeś, to tak na pewno zakończymy, dobra. Trzecia część magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Z nami z Warszawy łączy się Tomasz Rowiński, w studio mecenas Jarosław Pucek. A w trzeciej części chciałem zapytać Was o migrantów. Prawie 10% pracujących w Polsce to migranci. Struktura migracyjna zmienia się coraz bardziej. Są to osoby przybyły do nas z Azji, nie tylko z Ukrainy. Widać to zresztą w publicznej komunikacji w Poznaniu, kiedy spojrzymy, kto prowadzi autobus. Często możemy zobaczyć twarz przybysza z Azji. Czy faktycznie jest tak, że w kryzysie siły roboczej będziemy musieli wykonać to, co Niemcy wykonały w latach 70., 80., sprowadzając czy to Jugosławian, czy to Turków właśnie do pracy? Zresztą Niemcy już mają takie negocjacje z Brazylią, gdzie chcą sprowadzić osoby do poszczególnych zawodów. Mamy też na horyzoncie problem demograficzny, który w jakimś przynajmniej niewielkim, ale jednak w skali uratowali nam, czy też pomogli nam tutaj go jakoś rozwiązać, oczywiście nie rozwiązywawszy do końca, przybysze z Ukrainy, i wydaje się, że to są zagrożenia, które realnie mogą zmienić i strukturę pracy, i strukturę społeczną, i generalnie przyszłość Rzeczpospolitej. Tomasz Rowiński, jak pan patrzy na tą kwestię?
No, ja uważam, że w polityce nie ma rzeczy koniecznych zwykle, to znaczy jest to pewien rodzaj, pewien wybór, tak, który jest podejmowany przez naszych rządzących, który polega na tym, że stawiamy na to, by zachować pewną taką atrakcyjność, można powiedzieć, naszej gospodarki, która też polega na stosunkowo niskich kosztach, tak? Bo można sobie wyobrazić taką sytuację, że Polacy jako wspólnota polityczna na przykład podejmują decyzję, że są gotowi na pogorszenie się niektórych, nazwijmy to, takich usług, które wynikają nie tylko z sfery, którą państwo zabezpiecza, ale też w sferze ekonomicznej, na przykład, że sklepy będą krócej otwarte, czy autobusy będą rzadziej jeździć, ale że z tego względu jakby chcemy zachować pewną, nie wiem, jedność na przykład kulturową i nie decydujemy się na sprowadzanie jakby pracowników spoza Polski. No, my w tej chwili idziemy inną drogą i już widać, że to jest prowadzone inaczej. Pytanie, czy rząd, czy rządzący mają, jak powiedzieć, pewien rodzaj koncepcji, jak to ma wyglądać, czy jest to robione bez głowy, jak w dużej mierze było to robione w Europie w latach, powiedzmy, 70., na przykład w Niemczech. Czy zamierzamy razem z kierowcami z Pakistanu sprowadzać ich rodziny, czy jedynie traktujemy ich jako docelowo, jako sezonowych pracowników, czy jeszcze jakiś inny jest model tego włączania obcokrajowców do naszej gospodarki. Ja mam wrażenie, i z tego, co gdzieś czytam i słyszę, że niestety na razie nie ma takiej świadomej koncepcji i jakby troszeczkę funkcjonujemy tak, że zapychamy pewne nasze dziury, tak, na rynku pracy, sprowadzając ludzi, no oczywiście może nie zupełnie przypadkowych, ale bez takiego przemyślenia, czego tak naprawdę chcemy i czego potrzebujemy.
Mm-hmm. Jarosław Pucek, może droga szwajcarska jest dobra, gdzie rzeczywiście sprowadza się migrantów, ale jednocześnie są tam programy takiego kulturowego dostosowania się. To znaczy, by zostać Szwajcarem, no trzeba mieć szwajcarski tryb życia. Może to należałoby przepracować.
No, jakakolwiek działalność jest lepsza niż żadna, dlatego że mam wrażenie, że my po pierwsze jako społeczeństwo zupełnie nie rozmawiamy na ten temat.
Temat tabu?
Tak, dokładnie tak. Rządzący boją się powiedzieć, że imigracja jest, no nie chcę powiedzieć nieuchronnym kierunkiem, ale życie pokazuje, że tak trochę jest, dlatego że nie mówiąc o tym, dzieją się rzeczy, które są później nieodwracalne. Ja tu się z panem redaktorem Rowińskim nie zgodzę, ponieważ nie uważam, że należy dyskutować nad jakąś umową społeczną, w której zgodzimy się na spadek jakości usług publicznych w zamian za to, że będą ją obsługiwali tylko Polacy, a nie imigranci.
Nie sugerowałem tego.
Tak można było to zrozumieć. Ja przynajmniej tak zrozumiałem, więc jeżeli zrozumiałem to źle, to proszę mnie od razu skorygować, będę szczęśliwszy. Natomiast sytuacja jest taka, to jest trend nieodwracalny, ktoś to musi robić. Ja pracując w sektorze prywatnym ostatnio głównie widzę niedobór pracowników na rynku pracy i to jest fakt. I teraz przedsiębiorcy nie będą się pytać rządu, czy ma na to jakąś politykę, tylko będą sobie radzić sami, bo rząd w tej sprawie w ogóle nie pomaga. W związku z czym przedsiębiorcy sobie poradzą, bez względu na to, co rząd na to powie, dlatego że przepisy lepsze lub gorsze, ale im na to pozwalają. I teraz mamy drugą możliwość. Usiądźmy i wreszcie zacznijmy rozmawiać o racjonalnej polityce imigracyjnej, ponieważ ona zrobi nam się sama. I my możemy teraz wskazywać na błędy, które popełniła Francja, które popełniły Niemcy, ale może się okazać, że my za chwilę popełnimy ten sam błąd zupełnie nieświadomie, bo o ile tamte kraje sprowadzały w sposób zorganizowany i celowy imigrantów, my ich po prostu sprowadzimy sobie zupełnie bez ładu i składu.
Myślę, że Tomaszowi Rowińskiemu chodziło o taką sprawę, że po prostu nie obsłużymy pewnych usług. To jest też efekt zmiany demograficznej, że pewne usługi drożeją, pewne usługi stają się trudniej dostępne, nie ma zastępowalności zawodowej. W tym sensie...
Ale tak być nie musi. To jest zdjęcie, które panowie prezentujecie, jestem w stanie z nim zgodzić. Tylko ja chcę iść trochę dalej. No dobrze, no tak jest. I teraz co z tym zrobimy?
Albo
się pogodzimy z tym, że tak jest i będzie niestety gorzej, to jest jedną możliwość, albo zdecydujemy się jednak, że spróbujemy tego niedźwiedzia chwycić za bary. Natomiast my tej dyskusji nie prowadzimy i to jest nasz największy problem.
To panowie, to wprost zapytam, jak waszym zdaniem można ominąć błędy polityki migracyjnej Zachodu? No, myślimy tutaj przede wszystkim o radykalizacji religijno-ideologicznej grup islamskich migracyjnych. Czy jest się w ogóle w stanie tego typu rafy jakoś ominąć?
No, jeżeli o mnie chodzi, no to myślę, że życie nam pokazało w ostatnich niespełna 2 latach, że to można i warto to robić. To znaczy, że ci pracownicy, którzy pochodzą z rynku pracy, że tak powiem, bo to jest oczywiście zła konotacja, może nam się gdzieś tu zrodzić, bliskich nam kulturowo. Znaczy to jest jedno z rozwiązań. Tak? Czyli,
o, lewica nie polubi pana mecenasa za tą tezę.
Ale jak pan redaktor trochę mnie zna, to wie, że akurat wie, że opinią lewicy nigdy się nie przejmowałem ani nie zamierzam tego robić. Ale no, jeżeli chcemy mieć homogeniczne kulturowo społeczeństwo, a to jest pewna wartość, jak widzimy na zachodzie Europy, że to jednak jest pewna wartość, to jest ten kierunek. Ale też miejmy świadomość, że na przykład mamy bardzo dużą, bardzo cichą i niemalże niewidoczną mniejszość z Wietnamu. To jest bardzo duży rynek, ogromny rynek, rynek azjatycki, który przychodząc tutaj ma wpisany pewien kod kulturowy, że należy się dostosować do zachowania gospodarza. Więc to jest jeden z tych modeli. I myślę, że ten kierunek też jest do rozważenia. Tylko, że znowu wracamy do punktu wyjścia. My na ten temat nie rozmawiamy.
A od razu dodam, że...
No, z wyjątkiem Tygodnika Politycznego w Radiu Poznań.
Bardzo dziękuję panu mecenasowi. Od razu dodam, że moi koledzy wykładający na filologiach dalekoazjatyckich mówią, że filologia wietnamska, to dla wszystkich rodziców zastanawiających się, co doradzić swoim maturzystom, filologia wietnamska jest bardzo prospektywna i daje świetny rynek pracy, co by potwierdzało tezę Jarosława Pucka. Tomasz Robiński, czy możliwa jest migracja, która spowoduje, że państwa zostaną zupełnie kulturowo homogeniczne? Czy jednak do jakiegoś stopnia ten koszt wielokulturowości trzeba za to zapłacić? I gdzie są granice tego kosztu?
Ja bym chciał jeszcze chwilkę zwrócić uwagę na to, że pan mecenas tutaj polemizował ze mną wcześniej. Mi chodziło tylko o to, że również w sprawie polityki migracyjnej nie ma konieczności. Tak? Nie chodzi o to, że Polska ma zachować jakąś taką kulturową autarkię i nikogo nie wpuszczać, tylko chodzi o to, że nie jest tak, że również w demografii czy w sprawach migracji mamy rodzaj jakiejś konieczności, której polityka musi się poddawać. Lepiej by nasi politycy byli proaktywni właśnie, tak, jak to się czasami mówi w tej kwestii, i świadomie zdecydowali, jaki model społeczeństwa, tak, w uzgodnieniu, można powiedzieć, demokratycznym z suwerenem, powinniśmy przeprowadzać.
A przepraszam, panie rektorze, ale tak schodząc na ziemię, co w praktyce oznaczałoby to, co pan mówi? Bo w teorii brzmi fajnie, ale w praktyce jakby to miało wyglądać? Co pan ma na myśli?
Znaczy, ja tego nie proponuję, tak, ale może możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że nie korzystamy z tych sił, z rynku, jakby nie wzmacniamy naszego rynku pracy ludźmi z zewnątrz. Po prostu tak konstruujemy swoje prawo, że w maksymalny sposób zamykamy go.
Dobrze, ale to idźmy dalej.
Nie proponuję. Nie chcę bronić stanowiska, którego nie proponuję. Mój akcent jest na to, że w polityce nie ma konieczności. Mhm. Tak? To znaczy, bo redaktor Kościelniak zapytał, czy jesteśmy skazani, czy jest konieczność, żeby polski rynek stał się rynkiem zdominowanym, czy wysokim stopniu zajętym przez pracowników z zewnątrz. Nie, to nie jest konieczność. To my jako państwo podejmujemy decyzję, że w takim czy w innym stopniu dopuszczamy ludzi z zewnątrz do tego, żeby wzmacniali nasz rynek pracy, żeby nie ułatwiali nam funkcjonowanie, obniżali koszty i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie,
mój
ale...
akcent był na słowo konieczność.
Ale teraz, panie redaktorze, ale teraz
ale przepraszam, mamy... czy uważacie panowie, moment, że takiej konieczności nie ma? Bo zastanawiam się.
Moment, panie mecenasie, to był pewien dylemat, natomiast widzimy, że raczej się państwa kierują w kierunku rozwiązania właśnie takiego, o którym rozmawiamy, czyli przyjęcia tych migrantów. Natomiast chciałbym, bo czas nam teraz leci, chciałbym zapytać i zwracam się z pytaniem do redaktora Rowińskiego. Jakie są granice pewnej multikulturowości? To znaczy, czy w ogóle, tak jak mecenas Pucek mówi, że nie dyskutujemy w ogóle o tym problemie, no to ja mam wrażenie, że też nie dyskutujemy na temat pewnej granic elastyczności multikulturowości.
Ja myślę, że często jest, bo jednak jakaś tam niszowa dyskusja na ten temat się w różnych miejscach toczy, ale często pojawia się takie, mam wrażenie, znaczy ono jest fałszywe, przeciwstawienie, że albo jesteśmy państwem narodowym, albo jesteśmy państwem jakimś multikulturowym czy wielonarodowym. Tak? Pojawiały się już też takie teksty, które mówiły, że ponieważ jest wojna na Ukrainie, wielu Ukraińców jest w Polsce, to Polska staje się krajem dwunarodowym. Ja myślę, że przynajmniej na takim poziomie teoretycznym, ponieważ nie zejdziemy do jakichś szczegółów bardzo praktycznych, trzeba zadbać o to, żeby Polska została państwem narodowym, w sensie, że jest państwem Polaków, ale i zapewniła też, bo to na przykład był problem we Francji, zapewniła jakby godne ścieżki asymilacji tym, którzy do Polski przyjadą i zostaną tu na stałe. Bo przecież część francuskiego radykalizmu, tego muzułmańskiego, wynika z tego, że państwo francuskie w lekceważący sposób potraktowało całe to pokolenie, na przykład Algierczyków, którzy przyjechali do Francji i czuli się wręcz Francuzami, ale byli przez państwo źle traktowani. I ich dzieci, wnukowie przekształcili się w islamskich radykałów, chociaż ich dziadkowie byli, można powiedzieć, dokumentalizowanymi mieszkańcami, prawda, regionu tego Magrebu czy Maroka.
Czyli krótko, musimy zmierzać do końca. Panie redaktorze, jakie punkty, nie pytam jak to zrobić, ale jakie punkty są istotne do dyskusji o stworzeniu dobrego, dobrej sytuacji do przyjęcia migrantów zarobkowych. Co trzeba by wziąć pańskim zdaniem pod uwagę w takiej dyskusji? Redaktor Rubiński.
Myślę, że zwróciłbym tutaj uwagę na to, co pan mecenas wcześniej wskazał. To znaczy, że jednak dobrze by było, żebyśmy jakby zapraszali do Polski ludzi z tych krajów, gdzie no i przynajmniej mamy rodzaj takiej tradycji pokojowej koegzystencji, albo z krajów, które są na przykład po prostu chrześcijańskie, tak? Wydaje mi się, że to trzeba też wprost powiedzieć, że religia jest jednak rodzajem takiej bazy kulturowej, która no, pozwoli wiele konfliktów załagodzić. No, nie da się ukryć, że znacznie trudniej też z naszej perspektywy zachodniej byłoby przeprowadzić na przykład selekcję takich pracowników, którzy przebywają z krajów, gdzie mamy do czynienia z dosyć radykalnymi
formami. W tym miejscu zakończmy nasz program. Moje kanoniczne pytanie do panów. Co czytacie, co proponujecie naszym słuchaczom? Tu Jarosław Pucyk wyrywa się z propozycjami, ale może najpierw Tomasz Rowiński. Co pan by zaproponował naszym słuchaczom? Może już w takim wakacyjnym kontekście.
No ja to zwykle mówię tutaj u pana redaktora o tym, co akurat czytam. Czytam sobie taką dosyć starą książkę, ale która kiedyś była mocno dyskutowana, Anny Pawelczyńskiej, Głowy Hydry, o przewrotności współczesnego zła. No, ta książka już 20 lat temu się ukazała i wtedy wywołała, można powiedzieć, pewien rodzaj nawet intelektualny skandal, ponieważ Pawelczyńska była jedna z bardziej zasłużonych takich postaci polskiej socjologii, a w swojej książce postanowiła zbadać totalitarne potencjały jakby ideologii liberalnej.
Kto wydał tą pozycję?
A to była wydana przez niewielkie wtedy wydawnictwo Test. To dzisiaj ta książka jest dostępna na rynku, wróciłem do niej po latach.
I mecenas Pucek, co pan proponuje naszym słuchaczom?
Ja ostatnio zainteresowałem się pewną teorią, która w teologii już może przebrzmiała, ale jest bardzo ciekawa. Chodzi o źródło tak zwane Q, czyli nieznane źródło Ewangelii, szczególnie synoptycznych. Jest taka teza, że one mają jednak pewien wspólne źródło, z którego pochodzą, które trudno nazwać. Zostało to nazwane źródłem Q. Ta koncepcja została później skrytykowana, ale to rzuca bardzo ciekawe właśnie światło na współczesną dyskusję o teologii. To jest fascynująca lektura.
A tytuł jakby?
Właśnie szukam, próbuję sobie przypomnieć, ale niestety mam to nawet w telefonie komórkowym, bo sobie to zrzuciłem.
Muszę powiedzieć, że proszę państwa, nie wiem jak słuchacze, ale ja mam wrażenie, że nawet jak rzadko, ale kiedy raz po raz mamy jakiś księży w naszym magazynie, no to taką ilość teologii, jaką mecenas Pucyk daje, to żaden profesjonalny teolog w naszym programie jeszcze ani razu nie dał. Bardzo wam dziękuję za naszą rozmowę. Ma pan ten tytuł, widzę?
Tak, to jest autorstwa księdza Antoniego Paciorka, kierownika Katedry Egzegezy, także Nowego Testamentu. Generalnie polecam.
A ja tu na profesora Brzechczyna, że trudne książki słuchaczom zadaję. Bardzo wam dziękuję. Naszymi gośćmi byli mecenas Jarosław Pucek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
I Tomasz Rowiński, kłaniam się.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Kłaniam się państwu. Dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.